Witam Was w kolejnym studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy kontynuować dalej omawianie rozmowy Jezusa z Samarytanką. Bardzo ciekawa rozmowa, mówiliśmy, taka rozmowa typowo ewangelizacyjna. Kobieta ze znienawidzonego narodu, ona taka, można powiedzieć, pogardzana, wyautowana ze społeczeństwa i Jezus właśnie z nią rozmawia. Można powiedzieć, to jest taki bój spotkaniowy. Ona ani nie jest na początku wielce zainteresowana, ani kontekst nie jest jakiś tam duchowy, po prostu jest jakaś sprawa życia taka codziennego. Picie tej wody, nabieranie wody ze studni i Jezus bardzo płynnie, szybko, ciekawie przechodzi do ewangelizacji. Doszliśmy ostatnio, skończyliśmy na 15-16 wersecie. Dzisiaj będziemy kontynuować do 26 wersetu. Na początek się pomodlę i będziemy przechodzić do czytania. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, które nam dałeś, za Twoje zbawienie, za to, że my teraz możemy głosić Twoje zbawienie ludziom. Prosimy Cię, żebyś dawał nam okazję do tego, żebyśmy umiejętnie je wykorzystywali. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas. Amen. Okej. Mówiliśmy ostatnio, dochodzi do rozmowy. Jezus idzie z południa, z Judei na północ do Galilei w Izraelu. Prawdopodobnie się spieszy, czy chce przez tą Samarię przejść. Mówiliśmy, że czasami Żydzi, żeby przez to nie przechodzić, nawet przez tą Samarię, szli drogą okrężną. Idzie, dochodzi do miasta. Jest to miasto podane nazwa, czy nie? Sychar. Jest to miasto, tam jest ta studnia Jakuba, uczniowie, jest koło godziny 12, uczniowie idą do miasta, ci to się znajduje gdzieś pod miastem, kupić jedzenia. Jezus zostaje, przychodzi ta kobieta, Jezus jej mówi, żeby mu dała pić, no i w ten sposób rozpoczyna się rozmowa. Ona na początku mówi, że no tu prosisz mnie, kobietę, Samarytankę, o tą wodę, no i Jezus jej mówi, że no mógłbym Ci dać taką wodę, takiej, żebyś już nie musiała pić. Zobaczcie, na początku to jest w 10 wersecie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś i dałby Ci wody żywej. I potem ona mówi, że tam nie masz tego czerpaka. I Jezus mówi, każdy, kto pije tę wodę, to jest 13 werset, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, która ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wystryskującej ku żywotowi wiecznemu. Mówiliśmy o tej wodzie żywej i zobaczcie, jest też o tym źródle, tym wytryskiwaniu. Podobna myśl jest też, który to jest 7 rozdział, jak Jezus staje tam na tym święcie. To jest 7:38. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Nie? Zobaczcie, że tutaj nie tyle, że on dostanie, ale on się stanie jakimś tym źródłem. Nie? Można myśleć, że właśnie dla innych. Nie? Że tutaj to nie jest tak, że Bóg chce tylko, żeby człowiek został zbawiony i tyle. I nic więcej z tym nie zrobił, tylko chcę, żebyśmy się dalej tą dobrą nowiną dzielili z innymi, z tymi, którzy jeszcze nie zostali zbawieni, nie zostali uratowani. Tu mamy ten przykład. Tak rozumiem to źródło, nie? Że możemy być źródłem dla innych, nie? Że możemy być właśnie tymi przekaźnikami Ewangelii. No i mówiliśmy, skończyliśmy na tym, na dojściu do tego, do jej grzeszności, nie? Jezus, ona tam się dowiedziała, że ta woda jest jakaś fajna, no widzi, no to mówi, daj mi tej wody, abym już tu nie musiała przychodzić, nie? Abym nie pragnęła, tu nie przychodziła. 15 werset. No i Jezus mówi, idź zawołaj męża swego i wróć tutaj, no i wtedy wychodzi ten temat jej, tych związków małżeńskich wielokrotnych. Mówiliśmy o tym, że Jezus chce jej zwrócić uwagę na jej grzeszność, nie? Że to nie jest tak, że po pierwsze pokazać jej, że potrzebuje zbawienia, że jest grzeszna. Mówiliśmy już trochę, zwracaliśmy uwagę, w jaki sposób Jezus tutaj jej na tą grzeszność zwraca tą uwagę. Nie rzuca jej oskarżeniami tam w twarz, Tylko robi to w taki sposób no, taktowny, można powiedzieć, nie? Ale nie ogólnikowo. Nie, nie mówi jakoś ogólnikowo, że no, każdy jest grzeszny, no to potrzebujemy zbawienia, tylko jej konkretną jakąś rzecz, nie wiem czy rzecz, no jakąś cechę jej życia, nie? Tą niewierność małżeńską, ta wielokrotność tych mężów, teraz jeszcze na kocioł łapę z tym chłopem żyje, no zwraca jej uwagę na konkretną rzecz. Nie jest, nie to nie ogólnikowo, że tam wszyscy jesteśmy grzesznikami, czy tam, że ludzie są grzesznikami, no bo Jezus nie mógłby tak powiedzieć o sobie, ale zwraca uwagę, że to ona jest grzesznikiem, nie? To jest ważne, że to żeby zrozumieć zbawienie, zrozumieć swoją sytuację, to jest ważne, że musimy właśnie pojąć, że to my jesteśmy grzesznikami personalnie, nie? Musi być to przekonanie osobiste, a nie jakieś ogólnikowe, że to tam wszyscy są grzeszni, no i w rzeczywistości od takiego zdania no to nic nie wynika, nie? To można machnąć ręką i żyć dalej. I jak się zastanowimy, że to ja jestem grzeszny, no to zaraz idzie pytanie, a dlaczego, a co robię, nie? A może by to zmienić? Jak to zmienić? Czy da się to zmienić, nie? To są całkiem inne, inny jest gatunek, ciężar gatunkowy takiego zdania, że ja jestem grzesznikiem, od tego, że wszyscy tam jesteśmy grzeszni, nie? I co z tego zaraz idzie, można by powiedzieć, takie zdanie. To jest ważne, nie? Żeby przekonanie, że ona musi wiedzieć, że zasługuje na piekło, nie? Że zasługuje, no bo inaczej nie będzie chciała ratunku, nie? Jeżeli nie mamy świadomości tego, co nam grozi, to nie będziemy szczerze wołać o ratunek. Zobaczcie jeszcze taki kulturowy, ciekawy związek, o którym chybaśmy tydzień temu nie mówili. Zobaczcie tutaj, no kobieta ma ilu tych mężów? 5, teraz jest 6, tak? Ten chłop, on nie jest jej mężem. No i co? Zobaczcie, że i społeczeństwo, i ta kobieta, no oni wiedzą, że to jest grzech, że ona się ma czego wstydzić i tak dalej. Nie? No dzisiaj już taka sytuacja, myślę, że nie byłaby wielkim problemem, jeszcze przynajmniej w jakimś większym mieście, może na wsi to jeszcze by była, ale no w mieście myślę, że to nie byłoby żaden problem, nie? Że jeśli chodzi o takie postrzeganie społeczne. No pytanie, czy coś się zmieniło? Co się zmieniło? I czy to dobrze, że to się zmieniło, nie? Możemy się zastanowić, możemy w grupach możecie się zastanowić, nie? Dlaczego ta sytuacja się zmieniła i jak reagujecie zwykle, jaki powinniśmy mieć stosunek do tego, przeczytamy sobie później jakieś fragmenty jeszcze w Biblii pokazujące właśnie, że cudzołóstwo jest grzechem, ale jak wy spotykacie się z taką sytuacją, nie? To czy reagujecie, jak reagujecie, czy, gdy dowiadujecie, że nie wiem, ktoś tam z kimś żyje na kocią łapę, jaki macie do tego stosunek i czy i jak reagujecie. Tu nie są odpowiedzi oczywiste, ale możecie się podzielić właśnie w małych grupach. Dlaczego? Czy pierwsze pytanie no to jest ta obserwacja, nie? 2000 lat temu to ona musiała się gdzieś tam kryć i w tym skwarze nabierać tej wody, no dzisiaj to nie ma żadnego problemu z tym, wręcz jest to norma, myślę, to życie bez ślubu kobiety z mężczyzną, a także pierwsza sprawa, nie, dlaczego to się tak zmieniło, a druga sprawa, jaki macie do tego stosunek, bardziej mi chodzi właśnie, bo tam większość z nas, z naszych widzów jest wierząca, no to wiemy, ten stosunek znamy, ale jaki macie jakieś takie zachowanie na zewnątrz, gdy stykacie się z takim problemem, co robicie, czy coś w ogóle robicie, czy nic nie robicie, no to jest pytanie. Widzimy się za chwilę. Witam Was po tej przerwie. Oddaję Wam głos. Jakie mieliście dyskusje? Nie wiem, sytuacje, opinie swoje na temat zadanych pytań.
My doszliśmy do wniosku, że teraz istnieje takie przyzwolenie społeczne na takie zachowanie i wręcz jest na przykład promowane przez świat celebrytów. Aktor, który tam, nie wiem, posiada cztery żony. Jest to całkiem normalna sprawa w dzisiejszych czasach i też no, fani idą właśnie w tym kierunku. I to jest takie już pospolite wręcz w dzisiejszym świecie. Jeszcze może to, że też tak doszliśmy do wniosku, że jeszcze 100 lat temu na przykład to może nie było, w naszym kraju przynajmniej nie było może dużo ludzi nawróconych do Jezusa, ale samo istnienie Boga wierzyło no, znacznie więcej osób, może być 80%, czy nawet 90% ludzi. A dzisiaj no, ateizm jest na takim poziomie, że może w samo istnienie Boga to tylko to wierzy może 10-20% ludzi, także to też jest takie, ma jakiś to wpływ.
No, ci, co wierzą albo twierdzą, że wierzą, to nie są dużo lepsi. Mówiliśmy przecież o gdzieś tam z pół roku temu, jakby ślub Kurskiego. Przecież to też przecież taki prawilny katolik chyba by się określił jako wierzący, a widać, że tutaj w sprawie tego małżeństwa niewiele mu to dało. Nie? A ktoś dyskutowaliście na tym, o tym temacie, jak reagować, czy reagować, wiecie, jeżeli się zetkniecie z czymś takim, jakie mieliście głosy w grupach?
No my doszliśmy do wniosku, że trzeba reagować w kościele. Trzeba reagować w kościele, w środowisku chrześcijańskim. Trzeba się napominać, trzeba rozmawiać o tym. Natomiast doszliśmy do wniosku, że nie ma co umoralniać tak jakby osoby z zewnątrz, na zewnątrz kościoła. Do takich wniosków doszliśmy.
No właśnie, chodziło mi bardziej o świat, no bo o kościół no to wiadoma sprawa. Nie, no bo tak jak powiedziałeś, Damian, no, zmoralizowania niewiele wynika, wręcz przeciwnie, efekt może być odwrotny, że człowiek się zamknie się na wszystko, co chcemy powiedzieć. Nie, to warto pamiętać, że Bóg zmienia przez Ewangelię, a nie przez moralizowanie. Zależy, myślę, też jaka jest sytuacja, nie? No bo jeżeli myślimy o kontekście jakimś takim w świecie, nie? Czy w pracy, w szkole, no różne są, wiadoma sprawa, nie? I teraz czy reagować, czy tam zaraz, o, to ja tutaj tego, to jesteś cudzołożnikiem i tak dalej, nie? Czy z kolei nic nie mówić? Ja myślę, że tu ważny jest kontekst, nie? Czy ktoś się z tym obnosi, nie? I nam się na przykład, nie wiem, chwali o jakichś tam swoich podbojach, czy tam, no wiecie, jakie są sprawy. No to tu myślę, że warto zaznaczyć nasz sprzeciw, żeby, no bo inaczej ktoś myśli, że to my się tym zgadzamy, czy też tak pochwalamy to, a tu myślę, że warto, żeby wiedział, że ktoś uznaje, że to jest coś złego, ale to zależy od sytuacji, bo niekiedy, no właśnie ktoś twierdzi, na przykład nie potrzebuje żadnego papierka, nie, i tak sprawa jest zastana, żyje kobieta z mężczyzną, nie wiem, wiele lat i są razem bez ślubu, nie, no różne są, wiadomo, sytuacje, nie, i wtedy wyskakiwanie z jakimś takim moralizowaniem, nie, tak jak mówiliście, no to wychodzimy, nie wiem, na jakiegoś dziwaka czy coś tam i człowiek się zamyka na wszystko, co byśmy mu powiedzieli, nie, że to jest tak jak, że on nie odrzuca Ewangelii, nie? Bo jeżeli odrzuci Ewangelię, okej, okay, no to powiedzieliśmy mu to, co Jezus chce, żebyśmy powiedzieli coś najważniejszego, co mamy do powiedzenia. Nie? Jeśli to odrzuci, jego sprawa. No ale jeżeli my wyskakujemy właśnie z jakimś moralizowaniem, z jakimiś sprawami, tam nie wiem, no jakimiś innymi, takimi pomniejszymi powiedzmy, i on to odrzuci, no to w tym momencie spaliliśmy kontakt, spaliliśmy możliwość dotarciem do tej osoby z Ewangelią, a on nawet jej nie usłyszał, a pomyślał sobie tam o nas, że jesteśmy jakimiś dziwakami, bo zaatakowaliśmy go za jakąś tam inną sprawę, nie? Także tu warto właśnie ten kontekst rozważać, nie? Czy ktoś tu się obnosi i oczekuje, nie wiem, naszej jakiejś aprobaty, nie? Pochwały jakichś tam naszych też zwierzeń, jak nam tam idzie, nie? Czy to po prostu jest sytuacja jakaś tam inna, zastana, ten człowiek tak żyje, myśli, że tak jest w porządku i tyle, nie? I warto z nim na początku zacząć rozmawiać o Ewangelii, a nie tam wytykać mu, że tu to robisz źle, to robisz tam, to robisz źle. bo efekt będzie taki, że się prawdopodobnie na nas zamknie, na to, co chcemy mu powiedzieć. Możemy zobaczyć, co Biblia mówi na ten temat, nie? Jest tych fragmentów dosyć dużo. Możemy, nie wiem, czy wszyscy, no możemy popatrzeć kilka, na przykład w liście do Kolosan w Nowym Testamencie szczególnie. Zobaczmy sobie 3:5. Trzeci rozdział, 5. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Zobaczcie, mamy, jest cała lista. Jest to zła pożądliwość, nieczystość, nie? Uważam, że to zła pożądliwość, nie? Czyli właśnie to zaraz będziemy patrzeć, chyba ten następny fragment, tu mam, co mam zapisany, to jest o tym, jak Jezus mówi o tym spojrzeniu na kobietę w sposób pożądliwy, nie? Tu oczywiście nie ma tego kontekstu mąż-żona, nie? Ale mamy to wszeteczeństwo, nie? Czyli cudzołóstwo, ten seks pozamałżeński. Ewangelia Mateusza. Możemy sobie zobaczyć, tam są w 5 rozdziale, 2 razy na ten temat jest. 5 rozdział, 27, 28. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Nie, tutaj mamy tą normę podwyższoną, nie? Bo mamy w Starym Testamencie to, tylko nie będziesz cudzołożył. W Nowym Testamencie Jezus tą normę, zobaczcie, jeszcze podnosi. Można zobaczyć też odnośnie prostytutek, to już możecie sobie zapisać w domu, sprawdzić 1 list do Koryntian, 6:16, czy list do Hebrajczyków 13:4. Nie? Wróćmy do naszego fragmentu, bo w sumie to jeszcześmy go nie przeczytali, ten co dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy od 16:26, 4 rozdział. Podział na początek będzie taki: 16:20 prorok, 21 oddawanie czci Bogu, czy prawdziwi czciciele, można to można sobie dwa zapisać. I 25-26, dalsze poznawanie Jezusa, Mesjasza. Dalej tematem głównym jest ewangelizacja. Przeczytajmy, 16 będę czytał. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, jak Ty, który mówię z Tobą, jestem Nim. Bardzo ciekawy, niezwykły fragment, jeśli chodzi o tą końcówkę, bo też rzadko się zdarza, że Jezus tak jednoznacznie manifestuje swoją boskość, przedstawia się, nie? Często mówi Syn Człowieczy, no różne określenia, czy na przykład jak go pytają czasami tam podczas sądu, to mówi, ty powiedziałeś, nie? Że to nie jest, nie zawsze tak Jezus jednoznacznie mówi, przedstawia się. Zobaczcie, kontekst tej rozmowy jest ciekawy, bo dochodzimy do tego pojęcia grzechu, nie? Ona mówi, daj mi tej wody. On mówi, no żyjesz w grzechu, nie? No tutaj ta rozmowa z tymi ilością tych mężów. No ona mówi, panie, widzę, żeś prorok i zobaczcie, co się dzieje. Co dalej robi? zmienia temat, nie? No bo był temat tej wody grzeszności, że, tego, żeby dostała tą wodę. No i nagle rozpoczynają jakoś tu geografię, wiecie, teologię. Dyskusję, debatę będzie toczyła ta kobieta na temat właśnie tej teologiczno-geograficznych tutaj tych problemów, czy tutaj to na tej górze, a wy to w Jerozolimie i jak to pogodzić, nie? Zmienia temat, nie? Została jakby dotknięty jej problem grzeszności, ucieka, nie? Zobaczcie, że Jezus... nie, jakoś nie zbywa tego, nie ignoruje tego jej pytania, ale dosyć szybko ten temat jednoznacznie rozwiązuje, nie? Że szczegółowo pokazuje, jak, że tu ani nie tu, ani nie tam, nie? Co prawda mówi, że to zbawienie jest od Żydów, nie? Bo wy czcicie coś, czego nie znacie, to mówiliśmy o tym tydzień temu więcej, nie? O tych faryzeuszach, ale mówi szczegółowo, jak teraz powinno się cześć oddawać i jak nie oddawać, nie? Zobaczcie, możemy jeszcze raz przeczytać to, te dwa fragmenty. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest. To też jest ciekawe zdanie, nie? Sam ten fragment, że coś będzie się działo, ale już i teraz jest. Kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Nie, że to nie będzie tak, najpierw mówi, że nie będzie, teraz już nadchodzi, że nie będzie tak, że tam się będzie ani na tej górze, ani w Jerozolimie, nie będziecie oddawali czci, nie, ale w duchu i w prawdzie, nie, coś nowego. Tutaj można powiedzieć, możemy się trochę skupić na tym, co nam to nowego mówi o oddawaniu czci Bogu, Jezusowi, nie, odnośnie takich powszechnych opinii. No zobaczcie, pierwsza sprawa, no, możemy się zastanowić, co to znaczy, nie? W duchu i w prawdzie. Pierwsza kwestia, widać, że nie w szczególnych jakichś miejscach, nie? No bo ona mówi, ona daje to Jerozolimę, czy tamtą ich górę świętą, już nie pamiętam teraz tej nazwy. Nie, no pytanie, a Jezus mówi, że w duchu, nie? Czyli to jest, każdy to może robić w duchu, to nie jest jakaś fizyczna w konkretnym miejscu, nie? A to przecież było Stary Testament, nie? Nie w świątyniach ręką zbudowanych. Możemy zobaczyć, jak apostoł Paweł mówi o tym w Dziejach Apostolskich. To jest 17:24 na Areopagu. To jest 17 rozdział Dziejów Apostolskich, 24 werset. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Nie? No tutaj ten, szczególnie ten 24 werset. Nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, nie? Boga tam nie ma. Nie? To jest coś nowego. W Starym Testamencie Jezus się przedstawił i w tej świątyni izraelskiej rzeczywiście też był. Nie, to wiemy, ten najświętsze miejsce i tak dalej, tam też przemawiał do kapłanów, nie, na przykład tam wołał Samuela, nie, tam jest opisane, że przyszedł, tak było w Starym Testamencie, teraz mówi, będzie całkiem inaczej, nie, zobaczcie, w duchu, co nam to jeszcze mówi? Mówi nam to, że po pierwsze na przykład to jakaś postawa ciała nie musi być jakaś szczególna, wiecie, jakieś tam kłanianie, klękanie, nie wiem, leżenie plackiem na ziemi. No tutaj mamy prawdziwych czcicieli powiedziane, że to się dzieje w duchu, nie? Czyli tutaj ani jakaś szczególna postawa ciała, ani jakieś tam, wiecie, materialne akcesoria nie są do tego potrzebne, nie wiem, jakieś bębenki, włosienice, tego typu sprawy, jakieś koraliki, no, cudawianki przeróżne. To się odbywa w duchu. A jakieś tam rzeczy, nie wiem, nawet ostatnio, już nie ostatnio, ale pamiętacie, co mówiliśmy, jakiś taki sprzęt specjalny mieli ci tacy z Ministerstwa Sprawiedliwości, z tego, jak to się nazywa ta grupa? Z Opus Dei tam, nie? To oni mieli jakieś tam też specjalne takie wynalazki. Bardziej tutaj dolne partie ciała ich wtedy tam były, brały w tym udział. Ale no, różne wariactwa ludzie wymyślają, nie? No tu widzimy, oddawanie czci Bogu ma się odbywać w duchu i w prawdzie. O prawdzie za chwilę powiemy. ale w duchu, czyli nie w żadnym miejscu, nie na pokaz. Nie, nie musimy mieć do tego specjalnych jakichś, nie wiem, akcesoriów. Nie potrzeba też ludzkiego pośrednika, no bo jak w duchu, to się odbywa ta sprawa między człowiekiem a Bogiem, a nie pomiędzy Bogiem, znaczy pomiędzy człowiekiem a innym człowiekiem i on tam dopiero ma jakiś przystęp lepszy do Boga. Także zobaczcie, jakie tu są poważne wnioski z tego. Zresztą zaraz zobaczymy, że ona to ogarnęła, że to jest coś całkiem innego, to co Jezus jej mówi, niż to, co ona po prostu wcześniej słyszała. Warto tutaj, zobaczcie, jeszcze zwrócić uwagę, że prawdziwi czciciele będą oddawać w duchu i w prawdzie. No to tamci czciciele, co będą to robić inaczej, nie w duchu, nie w prawdzie, no to wiadomo, są fałszywi, nie? To warto sobie to uświadomić. Nie? Możecie jeszcze, nie, jeszcze ktoś ma jakiś głos, co wynika z tego oddawania czci w duchu. Zobaczcie, że to jest właśnie całkowicie, można powiedzieć, zanegowanie Starego Testamentu, nie? Że to jest coś kompletnie nowego, no bo w Starym Testamencie no to potrzebny był kapłan, potrzebne było, żeby złożyć ofiarę, no to ołtarz, tak? Świątynia, czyli miejsce, właśnie specjalny ceremoniał, przecież ci kapłanie, no to też specjalny Bóg mówi, jaki mają mieć strój i tak dalej, te efody i tak dalej, to wszystko było przecież opisane, skodyfikowane, miejsce, człowiek, nie? To się odbywało, to było całe wydarzenie, a tutaj, także tak wyglądał Stary Testament, nie? A tutaj to, co Jezus mówi, to ma być teraz w duchu, nie? Czyli indywidualna sprawa każdego człowieka, nie? I jego relacji z Bogiem. Ktoś chce do tego dodać jeszcze jakiś wniosek? No drugie, możemy sobie porozmawiać o tej prawdzie, nie? No bo teraz często wszyscy mówią, że wszyscy wierzymy w jednego Boga, jakieś takie są modlitwy, wiecie, wspólne tam muzułmanów, katolików, Żydów, nie? Oni razem tak oddają, tak twierdzą, że oddają cześć Bogu, nie? No zastanówmy się, co to znaczy w prawdzie. Pamiętacie, lat temu gdzieś startowała nasza telewizja jeszcze gdzieś tak, czyli myślę, to było gdzieś około 2016 roku, było takie noworoczne, chyba tego nie znajdziemy na slajdach, ale możecie sobie znaleźć, noworoczne jakieś takie wystąpienie papieża i on tam właśnie był razem z muzułmaninem i chyba z Żydem. Każdy tam miał jakiś swój artefakt, tak powiedzmy. No i ten katolik to był z taką laleczką. Nie? To nawet nie był, nie wiem, Jezus w żłobie czy coś. To była taka lalka, powiedzmy, nie? Jak dzieci się bawią. Także widać, że... A tamten muzułmanin to miał tam te swoje takie co zwykle, nie? Te artefakty. On tam nie zmieniał nic. Tutaj widać, że papież się wycofał. Ale no, czym jest prawda, nie? Co to jest prawda? Jak można oddawać cześć w prawdzie, nie? Możemy sobie, co to znaczy chwalić w prawdzie? Jak poznać, że coś jest prawdą, nie? To też będziemy, jak będziemy kończyć to studium, jak Jezus rozmawia z Piłatem, nie? No to już tam dochodzi do głębszej rozmowy, gdzie Piłat już dochodzi do jego... No tu mamy to żydowski symbol, będzie laleczka. O, jest laleczka. Tak. Także tutaj, no i tutaj papież tam mówi, jak to jest wszystko fajnie. Mówiłem o Piłacie, nie? I Piłat też zadaje to pytanie, nie? Co to jest prawda? I odchodzi, koniec jest tej rozmowy w tym momencie. No, my wiemy, czytając Biblię, poznając, że Jezus jest prawdą, Słowo Jego jest prawdą, nie? Możemy sobie zobaczyć 17 rozdział Ewangelii Jana. 17 werset. Jak jest arcykapłańska modlitwa Jezusa już tuż przed tym wyjściem z ostatniej wieczerzy i pojmaniem Jezusa. Jezus się modli: poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Nie? Słowo Boże jest prawdą. Nie? To wiemy, już mamy pierwszy pierwszą i w rzeczywistości najważniejszą rzecz, nie? Że Słowo Boże jest prawdą. To, co w Biblii jest napisane, jest prawdą. W tym momencie możemy sprawdzać, nie? No bo jeżeli nie mamy jakiejś definicji prawdy, prawdą jest to, co nam się wydaje, czy nie wiem, to, co jest korzystne, no to w tym momencie każdy ma inną i tu nijak nie można stwierdzić, czy ktoś oddaje tą cześć w prawdzie, czy nie oddaje tej czci w prawdzie. Tu musi być jakiś fundament, jakieś coś, co można stwierdzić, nie? Coś, co można sprawdzić, czy się z czymś zgadza, czy się nie zgadza, nie? No, dlatego tu widzimy, Jezus mówi, słowo Twoje jest prawdą. Możemy sprawdzić, czy wierzymy, czy oddajemy cześć zgodnie z tym, co jest w Biblii napisane i ktoś oddaje tak samo, czy nie, czy wierzy sobie w coś innego, oddaje cześć całkowicie inaczej, łamie, jest to sprzeczne z tym, co jest w Biblii napisane, no to wtedy jasne jest, że w tej prawdzie, tej czci nie oddaje. O Słowie Bożym możemy sobie zobaczyć jeszcze fajne dwa fragmenty, one nam zostaną do zastosowania. Drugi list do Tymoteusza, myślę, że znacie dobrze te fragmenty, jak tam jest, że jest, do czego jest pożyteczne Słowo Boże. To jest drugi list Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Zobaczcie, to ważne, całe pismo, nie? To odnośnie tych, którzy tam twierdzą na przykład, że są tacy, że na przykład listy apostoła Pawła, to on jest jakimś takim gorszym apostołem, to je to tak byśmy wyrzucili, nie? A reszta Ewangelii szczególnie to jest git, nie? Trzeba wstawać do innych, to niekoniecznie, nie? Fragmentów. Tu mamy całe pismo, pożyteczne, natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, nie? Zobaczcie, ile funkcji. I podobny fragment z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, drugi werset, 2:2. Mogę od pierwszego przeczytać. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zadrę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Ja akurat mam w niedawnym, niedawno widziałem, jak niemowlę pragnie mleka, jak się cieszy, jak świat znika w tym momencie, nic go nie obchodzi, jak ma dostęp do tego mleka. No, kto miał dzieci, to też to pamięta. Nie? Nic się wtedy nie liczy, nic, wszystkie troski nagle mijają, jakieś tam problemy, dziecko jest od razu szczęśliwe, nic go nie obchodzi. Zaraz najczęściej też jeszcze zaśnie, czy tam już jest ululane, nie? Jest spokojne, szczęśliwe, tylko tego pragnie, nie? Jak mu się chce tego mleka, to nic go nie zatrzyma, żadne tam zabawki, nic tam się nie liczy wtedy. I tutaj zobaczcie, że my mamy mieć taki stosunek właśnie do Słowa Bożego, do poznawania Słowa Bożego. No, pytanie oczywiście, czy taki stosunek mamy, to tak jak powiedziałem, do zastosowania, żebyśmy się zastanowili, czy nasze podejście do Słowa Bożego to jest takie, że tam codziennie od niechcenia, no bo trzeba, bo pasuje, bo tak wypada i przeczytamy sobie tam parę rozdziałów i lecimy dalej i robimy dopiero jakieś ciekawe rzeczy. No, czy mamy takie podejście, jakśmy przeczytali tego niemowlęka albo z listu do Tymoteusza, nie? Jak cenną rzecz mamy, że Bóg nam je objawił, słowo mamy w całości. Wiecie, ludzie ginęli za drobne fragmenty Słowa Bożego kiedyś. W ogóle pewnie nie liczyli, że coś takiego będzie. Nie? Mieli jakiś tam list, jeden przepisany, dwa gdzieś tam, czy przekaz ustny. My mamy teraz całą Biblię, Stary, Nowy Testament, przetłumaczone po polsku, nie po jakiejś łacinie. No, wspaniała sprawa, nie doceniamy tego oczywiście. Warto sobie co jakiś czas to uświadomić, przypomnieć. To nam przynajmniej na jakiś czas powinien ten stosunek wrócić odpowiedni. Zobaczcie, jeszcze ciekawa jest tutaj końcówka tej rozmowy, znaczy końcówka tego, co dzisiaj czytamy, jak Jezus jej mówi te rzeczy, które jak my dzisiaj sobie tam czytamy, że cześć w duchu i w prawdzie, no to jak ktoś dużo czyta Nowego Testamentu, no to takie, że duch, prawda, no to wiecie, to takie słowa to się powtarzają, nie? To nie robi wielkiego wrażenia, nie? Że tam cześć w duchu i w prawdzie, to my to wiemy, nie? Ale zobaczcie, jaka jest reakcja tej kobiety, bo najpierw mówiła, że to jest prorok, nie? A ona w 25 wersecie, jak on jej mówi tutaj o, że nie będzie tego oddawania, że będzie oddawanie cześć w duchu i w prawdzie, ona od razu się orientuje, zobaczcie, że to ona nie jest głupia, nie? Od razu już mówi, wiem, że przyjdzie Mesjasz. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Nie? Skąd ona nagle wyskakuje? Dlaczego reaguje przypomnieniem sobie o Mesjaszu? Nie? No bo on jej mówi tutaj o tym duchu i prawdzie, a ona nagle już wie, że wiem, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie, słyszała, już to skojarzyło. Dlaczego jej się to skojarzyło? Nie? Pytanie. Bo przecież tutaj, no wiecie, ten temat Mesjasza, nie, w ogóle, że ktoś ma przyjść, o niczym takim Jezus nie mówi, nie? On mówi tylko, zobaczcie, co mówi. No burzy ten porządek właśnie dotychczasowy, nie? I ona w tym momencie się orientuje, że coś takiego to nie może być zwykły prorok jakiś nawet, nie? Już nie mówiąc o zwykłym człowieku. To, co on jej powiedział przed chwilą, to jest kompletna rewolucja w tym, co ona kiedykolwiek słyszała, czy u tych Żydów, czy u Samarytan, jakie jest podejście do Boga, jak odbywa się czczenie. No, żyła tam, wiedziała, jak to jest. I to, co Jezus jej teraz powiedział, to ona widzi, że to kompletnie właśnie jest inna bajka, nie? Że w duchu, w prawdzie, nie w miejscu, to przecież jej się w głowie nie myśli. Przecież te sprawy, te świątynie, zresztą jak Stary Testament czytacie, no to najczęściej o co Bóg miał pretensje do Żydów? No, że gdzieś tam se pobudowali jakieś tam świątynki, jakieś te baale postawiali, no i tam im oddawali cześć, nie? Czyli no to później oni burzyli, nie? Jak tam się nawracali, no to wtedy trochę to Boże błogosławieństwo wracało na jakiś czas, jak to rzeczywiście się wracali do Boga, można powiedzieć, ukażali się, no potem znowu tam im coś odbijało, no i to tak cały czas mniej więcej było, aż ten Izrael, już Bóg się na tyle wnerwił, że już był upadek tego najpierw Izraela, potem Judy. Nie? No także cały czas no, była kwestia właśnie tych świątyń, no, tego oddawania czci w miejscu jakimś, ołtarze te przeróżne. A tutaj on jej mówi coś kompletnie nowego, nie? I ona, zobaczcie, że rzeczywiście ona to ogarnia, nie? Że to coś takiego, co on jej powiedział, to musi być rewolucja. Dlatego mówi o Mesjaszu. I zobaczcie, ten 26, Mesjasz to jest przetłumaczony Chrystus, nie? To jest pomazaniec, namaszczony, nie? To wie o tym, że w Starym Testamencie jest zapowiedziane, że ten Mesjasz przyjdzie. Zobaczcie, to ciekawe, że ci Żydzi przeróżni, którzy do Jezusa, na przykład Nikodem, co wcześniej przyszedł i później, oni o Mesjaszu, w Jezusie Mesjasza nie rozpoznają, nie? A tutaj prosta kobieta z tej Samarii to ogarnęła, nie? Wiemy, że Żydzi na tego Mesjasza czekali, o tymśmy mówili w pierwszym rozdziale, nie? Jak tam przyszli do Jana Chrzciciela, no ale tutaj to, co on im powiedział, ona ogarnia, że to jest coś z Mesjaszem, nie? Że coś to jest nowego, nie? I zobaczcie, Jezus jej mówi krótko: ja, który mówię z tobą, jestem nim. I w tym momencie rozmowa się urywa, bo przychodzą uczniowie i tak dalej, ale ten happy end będziemy mieli za tydzień czy za dwa. Zobaczymy, jak to będzie podzielone, bo nie pamiętam. Ale w tym momencie już ta rozmowa z Samarytanką się skończyła. Nie, już Jezus z nią nie rozmawia. Jest jeszcze rozmowa z nią i jej, co ona mówi mieszkańcom miasta, ale już ta rozmowa z Jezusem się w tym momencie w 26 wersecie kończy, no bo jest, zobaczcie, w tej chwili przyszli, nie? Kończy się, ale ona w tym momencie to wystarczyło. Jak ona, to co Jezus jej powiedział, to co ona gdzieś tam słyszała o Mesjaszu, w tym momencie to jej się zgrało, nie? Że tutaj to też, co mówiłem, jest to dosyć rzadka sytuacja, że Jezus się tak demaskuje, można powiedzieć, tak się przedstawia jednoznacznie, nie? Coś podobnego jest, możemy zobaczyć sobie w Ewangelii Marka, no bo tutaj nawet pada słowo Mesjasz, nie? Tutaj, co prawda z jej ust, nie? Ale Jezus przytakuje. Mówiliśmy często, że Jezus mówił to ego emi, nie? Jestem, który jestem, nie? Tą niepoprawną niepoprawną stylistycznie konstrukcję, nie, no to tam to będziemy czytali, tam w 8 rozdziale jest kilkukrotnie, zanim Abraham był, jam jest. Tu możemy zobaczyć w Ewangelii Marka 14 rozdział, to już jest do przesłuchania, 60 do 62. Wówczas wystąpił arcykapłan na środek i zapytał Jezusa, mówiąc: nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciw tobie? On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go arcykapłan i rzekł mu: czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł mu: jam jest. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. No i wtedy tam on rozdziera te szaty. Nie? Tutaj też Jezus jeszcze jakby to potwierdza. Nie? Ja jestem, tak? Bo on się pyta, czy jesteś Chrystus, Syn Boży. I on jeszcze mówi jeszcze to więcej, nie? Że ujrzycie Syna Człowieczego. Rzadko jest ten... Jezus się w taki sposób przedstawia. No tutaj mamy sąd, wiele ludzi, nie? A tutaj zobaczcie, jedna osoba, jedna ta kobieta, mówiliśmy, pogardzana, taka po pierwsze wyautowana ze swojego społeczeństwa, z tego gorszego narodu, a zobaczcie, że Jezus, zobaczcie, jak Jezus ją troskliwie, czy z takim szacunkiem, czy z troską potraktował, nie? Długa rozmowa, chyba jest opisana dłuższa niż, no może nie dłuższa niż Nikodem, ale może podobnie, już trzeba by liczyć te wersety, podobnie w każdym momencie razie. Jedna chyba z dłuższych, bo poza tymi dwiema długimi rozmowami to aż takich długich później nie ma. Jezus, są opisane często rozmowy, mowy Jezusa do swoich uczniów, nie? Albo rozmowy z tymi uzdrowionymi, ale z taką indywidualną osobą, przykład ewangelizacji, to ja już tu Ewangelii Jana nie kojarzę. Także zobaczcie, z jaką troską Jezus się z nią obchodzi, jak wspaniałą manifestację swojej boskości na koniec tej rozmowy z nią czyni, nie? Jak ją docenia, czy no, w jak jasny sposób się jej przedstawia, nie? To jest rzadkość, tak jak mówię, w Ewangeliach, jak sobie przeczytacie, czy jak czytaliście, to bardzo rzadko się to zdarza, nie? Czyli jaki zaszczyt można ją dostąpił, czy jak bardzo można powiedzieć, czysty czy pełny sposób się Jezus przedstawił, nie? To jest rzadkość. Widać właśnie troskę o Jezusa, nawet o, to zresztą często wiemy, no ale tu mam przykład o tych najmniejszych, jakichś pogardzanych, a tutaj zobaczcie, jak właśnie fajna rozmowa i jak Jezus w pełni sposób, i nie, mówiliśmy, nie zbywa tego jej pytania, jak ona ucieka w bok, tylko też jej krótko tłumaczy, nie? Przedstawia dodatkowe te informacje z tym oddawaniem czci w duchu i w prawdzie. Pracy domowej nie ma, ale z zastosowań to właśnie te fragmenty, jak powinno być nasze podejście do Biblii. Nie? Ten drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset, i drugi list Piotra, 2 rozdział, 2 werset, same dwójki. Tyle na dzisiaj i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.